jednym narożniku precyzja, zero-jedynkowe ciosy, asertywne uniki.
W drugim olbrzymi zasięg ramion, wszystkie dostępne techniki skupione na przeciwniku oraz atrakcyjna oferta dla sędziów.
Konsultant versus sprzedawca. Posłuchajcie. Dzień dobry. Witamy was w Drafcie Rozmowy. Łukasz tak Zajączkowski.
Łukasz Falaciński obok. No i dzisiaj będziemy mówić o starciach, o pojedynkach.
Tak?
Tak, o tym, kto wygra i czy wygra lepsze. Ale
fajna okładka w ogóle, to AI tak. Coraz lepsze rzeczy robi.
Dokładnie.
Co prawda nie do końca pewnie będzie pasowała do wydźwięku dzisiejszego odcinka, ale spoko, podoba mi się. Angelika, dobra robota.
Tak jest, dziękujemy. A opis?
O nie, no opis fantastyczny.
To dziękuję. Jak
to no. AI od opisów ma nawet imię i nazwisko. Lubię te opisy. Choć pewnie nie mówią wam dużo o tym, co się później musimy sprawdzić.
Ostatnio oglądałem na kanale Zero jakiś reportaż krótki, nie wiem, czy to jest dokument, paradokument, komentarz, cokolwiek, o Alkomasterze. Nie wiem, czy słyszałeś. Wymyślili sobie.
Widziałem to.
Że na antenie.
Ale nie wytrzymałem.
To jest wódę w ilościach przekraczających ludzkie możliwości.
Nie potrafię tego skomentować.
No i mnie zapłacili za to. I zrobił się skandal.
No takie. No i w sumie dobrze. Tak z jednej strony, z drugiej. Bo chyba o to chodziło, nie? O to. Dobra, nieważne.
Już internet i
treść. Ale oprócz tego coś fajnego obejrzałeś?
Ale jeszcze przypomniał mi się Freak Fight. Jak Antek Królikowski chciał zrobić Putina Zełenskim.
Aha, tak.
Ojej, to daleko pojechał. No, jak mi się to przypomniało, to stworzyłem opis. Ale co, czy coś fajnego? Podcasty w tym tygodniu. Dużo podcastów. Zaraz jakąś polecajkę.
Podcastek skojarzysz?
Tak.
Kurde, dobra rzecz. Dobra, taka sentymentalna.
Sporo jest jednak tych całkiem niezłych. Już muszę cedzić, na przykład zorientowałem się, że nie miałem w tym tygodniu tyle czasu, żeby sobie puścić jakąś rozmowę typu Imponderabilia, która trwa 2-3 godziny i sobie ją tak po prostu posłuchać. Musiałem wybierać i raczej skondensowanych słuchałem. Ale ty masz dobrą, nie polecajkę, tylko podsumowanko. Co tam w weekend robiłeś?
Właśnie to pewnie tak jak ty, to raczej było po weekend. All-Star Weekend był, czyli nasze kochane NBA.
Tak,
tak zapisałem sobie, że to taka w sumie średnia polecajka, bo... No właśnie, jakieś twoje zdanie? To ma to sens? Podoba ci się? Że czekasz jak na playoffy?
Chyba bym odpowiedział, że tak i tak samo je oglądam, czyli 3 minuty dziennie. Było jakiś dreszczyk, że rano sobie zobaczę na YouTubie, na House of Highlights czy na NBA.com i zobaczę, co tam się wydarzyło, ale ogólnie oglądam to po 3 minuty konkursadów, 3 minuty konkurs trójek. Ten skill challenge to jest dla mnie bez sensu. Żenujący on jest. A zresztą ktoś to komentował z graczy byłych NBA oglądających, że to nie ma sensu, jeżeli tam nikt się nie stara. Nie byli w stanie tych tyczek przekozłować w dobrą stronę.
Jak już trzeci pod rząd nie w złą stronę pobiegł, to, a na końcu Edwards rzucał lewą ręką, to już było takie...
Tak.
Szczerze mówiąc, to ja bym zwrot kasy za League Passa poprosił, gdyby, o dziwo, nie było transmisji na League Passie. Był tylko mecz niedzielny, natomiast tych konkursów, bo w sumie tylko to chciałem obejrzeć, jak sobie tam ze trójeczki rzucają, tego nie było i to takie dziwne. Ale to...
Trójki spoko. I jeszcze fajny był z tą UNESCO, Sabriną, ten Steph Curry.
Musisz mieć chyba inaczej mikrofon, bo jak patrzysz na mnie, to
lepiej mówię? Tak. Raz, dwa, siedem, osiem, dziewięć.
Ja bym zlikwidował to wydarzenie. Ono jest zupełnie niepotrzebne. Albo inaczej, co by musiało się wydarzyć, żeby zmotywować gości, którzy zarabiają po 40 milionów dolarów za sezon? No bo o to chodzi, nie? Im się nie chce. To jest tak, kurde, wyraźnie widać. To jest kwestia motywacji.
Nie wiem, co Antony Edwards powiedział, że czego oczekujecie. To jest dla nas przerwa w pracy. To jest zabawa. I tak to będzie wyglądało.
Oni mają przerwę, my też i spoko.
Dla mnie to jest idealny mecz NBA, ten już niedzielny, do skondensowania w 3 minuty, bo jak sobie zobaczyłem parę wsadów i trójki Lillarda z połowy. Tak. Widziałem wszystko, podejrzewam.
Tak.
Nie obejrzałbym całej kwarty longiem tak zwanym, bo po prostu bym się zamęczył tym, że oni sobie biegają i cokolwiek tam robią. To już bardziej te treningi mi
jedyny pomysł jeszcze, i to kończymy już, obiecuję, bo pewnie teraz 90% naszych widzów nie wie, o czym mówimy. Ja bym wymyślił ewentualnie jakiś system, żeby były indywidualne nagrody. Nie wiem, że jesteś automatycznie w All-NBA, jak tam nazbierasz na przykład punktów za trójki w sobotę i masz dobre statystyki w niedzielę, to masz coś. Bo inaczej to jest bez sensu.
No bo to prawda.
Ale ciągle NBA polecamy.
To dokładnie. Już na koniec. Widziałeś, jak Luka Doncic rzucił prawie z połowy i powiedział, że będzie bounce?
Widziałem to. Crazy.
Oni są już tak niemożliwi, jeśli chodzi o umiejętności techniczne.
Precyzję. Prawie jak my w low-code.
Tak, dokładnie. Dobrze, to do biznesu przejdźmy tym akcentem płynnie. Dzisiaj o zgrzytach. O zgrzytach między sales sprzedażą, a delivery.
Tak. Szerszy kontekst zdradzimy trochę. To był mój pomysł, żeby o tym pogadać, bo dzisiaj akurat tuż po naszym live'ie jest ostatnie ze spotkań chcę do IT. I tam właśnie taki temat, który też sobie przegadamy z naszymi kursantami. I postanowiliśmy go też poruszyć z wami, może w trochę innym kontekście. No właśnie, o co chodzi z tymi zgrzytami? Czy to często się spotykasz z taką sytuacją, nie wiem, z rozmową z konsultantem na zasadzie hej, kto to sprzedał? To jest bez sensu, nie? Wpadasz do projektu i okazuje się, że on jest zupełnie od czapy. Zdarzają się takie sytuacje?
To częściej jak odkąd mamy dział sprzedaży, że są osoby jednak dobre w sprzedaży, a nie są techniczne i one siłą rzeczy to jest trochę inny świat. Tam siejesz ile się da i zobaczysz, co da się zebrać. Konsultanci są bardziej precyzyjni. Więc jak my kiedyś sprzedawaliśmy i wiedziałeś, że ty będziesz to robił albo z kimś będziesz to robił, to trochę inaczej ten kontekst był budowany. Mam wrażenie, że wygraliśmy parę przetargów, bo powiedzieliśmy, że czegoś nie da się zrobić. Po prostu twardo i rzeczowo.
Albo że inaczej to zrobimy, że to jest bez sensu, zróbmy to tak.
Tak. A teraz handlowcy często, i to nie jest zła wiara i też nie nakręcamy makaronu, bo to jest jednak filtrowane przez kogoś technicznego, te rozmowy i zwykle w kontynuacjach.
Czy powinny być, no to może tak. To właśnie, tu robimy założenie, że są.
Ale jednak biznes, klienci pamiętają to, co padło na takich spotkaniach, jakieś zapewnienie i potem jesteś w szoku, że ale słyszeliśmy, że to zrobicie.
Bo często to są takie drobne rzeczy, które padają i pada dużo, nie wiem, takich potrzeb. A na końcu dopiero, jeżeli dobrze tego nie przeanalizujemy, okazuje się, że to jedno z tych tam drobnych 10 punktów to było to oczko w głowie, nie? Że człowiek robi ten projekt, bo chce mieć coś. I myślę, że to z tego się bierze. A jak później tego nie dowiedziesz na koniec, no to co z tego, że 99% jest, jak tego jednej rzeczy nie ma i jest zgrzyt.
No tak, chociaż rzadko to ma tak skrajne proporcje. To musi być coś, jeden gruby procent, prezes na przykład sobie coś zażyczył i nie dostał tego. Ale to ja myślę, że spokojnie, bo myśmy nie mieli nigdy sytuacji, że sprzedaliśmy coś, czego nie da się wdrożyć. Tak, ale generalnie widzę, że to są różne światy, jeśli chodzi nawet tak percepcję o opisywanie rzeczywistości. Różne, najprościej nawet to będzie schematyczne, stereotypowe, ale coś zachodzi. Introwertycy, ekstrawertycy. Musisz być w sprzedaży, przynajmniej w pracy ekstrawertyczny, no bo to nie ma się zamknąć w skorupce i czekać, aż ktoś będzie chciał z tobą rozmawiać,
to potem
unikać telefonu. No, dokładnie. No chyba, że robisz jakiś e-commerce i po prostu nie masz bezpośrednich rozmów.
To jest bardziej marketing już wtedy. Bardziej.
Dokładnie. A konsultanci nie zawsze są i też to nie jest wymagane tak sprzedający, tak otwarci. Oni mają zrobić swoją robotę technicznie i choćby to już może prowadzić do pewnych konfliktów. Rozumienie też, patrzą sprzedażowcy, myślę, że z większym optymizmem na rzeczy. Nie zawsze tak pragmatycznie i praktycznie.
No to jest biznes, nie? Też często ich projekt się kończy w zasadzie tam, gdzie konsultanta się zaczyna, nie? już prowizja tak. I następny temat. Ale to, co na pewno nas, to low-code szczególnie nauczył, no to, że ta obecność osób technicznych w tym procesie, ono musi być relatywnie szybko. Że to dość szybko się przechodzi do konkretów i one i taki konsultant musi się tam pojawić, żeby dobrze i posłuchać, zrozumieć, ale też przełożyć na jakieś artefakty to, co o czym klient opowiada.
No bo to jednak nie jest zamknięty produkt, który handlowiec może sprzedać, opisać, a potem powiedzieć o to on. Mhm. To nie jest samochód. Tworzy się to w locie, więc potrzebny jest inżynier, który tworzy daną usługę.
A odwrotnie może być? To znaczy, że nie ma handlowca, no bo zapisałem sobie takie pytanie, czy konsultant sprzedaje.
My przez lata tak działaliśmy, mam wrażenie, będąc trenerami / konsultantami, że robiąc swoją robotę dobrze i rozumiejąc biznes i umiejąc powiedzieć, słuchajcie, ale to potrzebujecie jeszcze na przykład tego, albo na szkoleniu opowiadając, jak działa technologia, pokazując i mówiąc o tym, jak mogłoby to działać w jakiejś konkretnej branży. My mieliśmy sytuację, że ktoś po szkoleniu podszedł i powiedział, że poproszę wizytówkę, chcę z wami coś zrobić. To sprzedawaliśmy trochę bezwiednie, bo nie robiliśmy tego w jakiś sposób wyrachowany.
Nie jest takim celem, ale tak, dla mnie to odpowiedź jest zdecydowanie twierdząca, że konsultanci sprzedają.
Sprzedają, dużo mamy... Nie są w stanie wejść do klienta, ale robić upsell u klienta dobrą robotą.
Dlatego, no, bo to jest najlepsza... zawsze tu podaję taki przykład z któregoś z tych marek samochodowych. Gdzieś widziałem, że w salonie obok był ten parę biureczek serwisu i było takie hasło gdzieś tam nad serwisem, właśnie, że pierwszy z auto sprzedaje salon, a kolejny serwis, nie? Że musimy zadbać o tego klienta, no bo inaczej jak będzie nas dobrze wspominał, to przyjdzie tutaj, przyjdzie po kolejne auto. I dokładnie tak samo jest przecież w technologii. Można sprzedać, naopowiadać, naobiecywać, mało tego, można to dowieść, a ciągle stracić tę relację. No bo nie wiem, właśnie czysto tak ludzko się gdzieś tam nie zgramy z tym klientem.
Ale na przykład, który przychodzi mi teraz do głowy, to API in a Week, które robimy. To przecież to bardziej finalnie potem sprzedaje konsultant, który robi API in a Week, niż handlowiec, który sprzedał API in a Week, bo my chcemy zrobić większy projekt, który trzeba sprzedać nie rozmowami handlowymi, tylko faktyczną pracą i pokazaniem, jak możemy działać.
A, to jest też dobry case, bo jakby z definicji sprzedajesz produkt, który ma dalszy ciąg, nie? Wręcz w obietnicy tego produktu jest to, że to jest taki POC, proof of concept i chcielibyśmy zrobić coś dostaniecie, ale to będzie niedokończone. No to jest, w sumie nie pomyślałem o tym.
Więc jak najbardziej sprzedajemy. Jeszcze sprzedawanie, które ty na przykład możesz robisz jako konsultant bardziej, to dawanie merytorycznej treści do internetu. Nie tylko szkolenia, ale webinary.
A myślałem, że powiesz o takim pre-salesie technicznym bardziej, ale spoko.
Nie, tak. Myślę o, czy konsultant może robić działania handlowe, nie będąc handlowcem, no to jeżeli mówisz o technologii Marko i puszczasz to, robisz dobry content internetowy, to też przecież to sprzedaje.
No tak, tak.
I nie musisz umieć w sprzedaż w tym znaczeniu, że... Przypomina mi się to, powiedz, czy dobrze kojarzy Aniserowicz, a on nie robił na początku tak, że i miał bloga i chodził na jakieś...
No tak, Maciek.
I potem nas sprzedawał. Bardzo dużo, ale początkowo działał jako...
No community, to się trener, zrobił.
Tak, no i community, kolejna sprawa.
No to co, bezwstydnie wrzucimy, bo na zeszłym tygodniu wspominałeś o webinarze. Poprowadziłem go, więc...
Jak było?
Spoko. Ciekawa. Na początku, jak będziecie oglądać, to wybaczcie, bo się rozpędzam przez 5 minut. A to dlatego, że ktoś rzucił, śmieszna anegdota, ktoś rzucił komentarzem... Wiesz, zaczynam mówić, jestem tam w pierwszej minucie i widzę pytanie, nie ma głosu. I mam takie... I zaczynam, i ciągle mówię, ale w głowie myślę, co
a
teraz...
A nikt nie napisał, jest, ja słyszę.
Ja byłem przekonany, no szybko do mnie dotarło, że musi być ten głos, bo przed sekundą rozmawiałem z Angeliką, siedzi to na tym spotkaniu. A co się okazało, że najprawdopodobniej, bo przed webinarem puszczam, tak jak tutaj przed live'ami jest taka tam tablica, nie, że startujemy za minutę i tam faktycznie nie wrzuciłem ścieżki dźwiękowej, więc no ale stwierdziłem, no to nie jest takie super, super potrzebne. A druga rzecz to, że webinary w Teamsach mają te tam pół minuty opóźnienia, Więc ktoś, kto to pisał na początku, to najprawdopodobniej jeszcze patrzy na tę tablicę, w której faktycznie nie było głosu. Ale jakbyście chcieli kiedyś rozbić komuś webinar na żywo, to napiszcie mu w komentarzach, że nic nie słychać. I zobaczycie, co się wydarzy.
Ja myślę, że dość szybko.
Nie, to może być niezauważalne.
Że słychać. Nawet jak zauważysz, to zaraz ktoś napisze, u mnie działa.
A pamiętasz, dobra, kolejna dygresja. Pamiętasz taki webinar, gdzie technologia nas zawiodła? Bo obaj go prowadziliśmy tutaj. I coś rwało tak strasznie. I to było też moje, nauczone tym doświadczeniem. Stwierdziłem, zaciskam zęby, jadę.
To był OBS z Teamsami i PowerPointem?
Tak. Mówię, dobra, trudno. Jadę, to się nagrywa. Ja wiem, że to się nagrywa lokalnie. Najwyżej puścimy to po prostu z odtworzenia. Ja, na szczęście to się nie wydarzyło.
Ale wtedy... I duży PowerPoint, pamiętam.
Coś się wtedy dziwnego wydarzyło. No, ale to prawo Murphy'ego. Gdzie my byliśmy w ogóle? Teraz mówię o temacie, o czym my gadaliśmy. Tak,
dokładnie. Do
o sprzedaż. A nie, mówię o webinarze.
Czy konsultant sprzedaje? Mówiłeś o webinarze.
Tak, żeby Angelika wrzuci linka, bo teraz sobie zdałem sprawę, że uruchomiliśmy tym webinarem też nowy kanał Developico, więc a tu jesteśmy na Akademii, więc polecam uwadze. Będzie tam sporo kontentu też takiego merytorycznego.
Pytanie konsultant versus sprzedawca?
Konsultant versus sprzedawca, to był kontekst. A jak wygląda taki, bo typowy proces sprzedażowy, bo to, co ja zauważam, fajnie, że jest Kamil z nami w komentarzach, bo to będzie trochę kamyczek do jego ogródka, że jest taka tendencja sprzedawców, żeby jak najszybciej brać osoby techniczne. To mi trochę przeszkadza, bo wydaje mi się, że ten pierwszy krok musi być jednak taki handlowy, że nawet przejście za szybko do technikaliów, zanim tam właśnie sobie nie pogadamy o pogodzie, o tym, co tam dzieci robią i w ogóle jak biznes leci, to może być w ogóle zły taki strategiczny ruch, jak na to patrzysz.
Na pewno pierwszym krokiem jest w ogóle jakiś kontakt i on może być dowolny.
Aleksander.
No właśnie zastanawiałem się, skąd wiesz. Dobrze, że...
To źle skojarzyłem. Login.
Zaraz będziemy odpowiadać na twoje pytanie z komentarza, ale pierwszym krokiem w ogóle to jest dla mnie złapanie tej relacji. No i tu wiadomo, może być jakiś cold calling, cold mailing, może być konfa, cokolwiek, porozmawiajmy. I wydaje mi się, że to szybko jest taka gruba weryfikacja, gruboziarnista. Chcecie coś z IT? My dostarczamy coś z IT. Chcecie low-code? Dobra.
Ale to po inaczej. No dobra, bo tu wchodzimy, nie jesteśmy sprzedawcami, a odwrotnie. Dobra, ktoś do ciebie pisze, co byś zrobił, że ktoś, bo znacie z internetu, na podcaście.
I to jest...
Z technicznym pytaniem do ciebie uderza, bo moja teraz procedura wygląda, mimo wszystko przekieruję cię do handlowca, pogadajcie sobie. I dopiero potem...
oczywiście to zależy, czy to nie jest krok w tył, nie? Zależy, jaką masz relację osobą ale pytającą.
By default ja tak postępuję raczej.
Ale i widzisz, fakt, że jest pytanie techniczne, to znaczy, że ta relacja, ten mecz już był zrobiony. My wiemy, klient wie, czym my się zajmujemy, że możemy mu coś dostarczyć. Sprawdźmy teraz, czy na przykład produkt pod tytułem wiedza, odpowiedź na to pytanie, czy jest w naszym zasięgu. Ale akurat my takiego produktu nie serwujemy, często nie robimy same konsultacji, bardziej aplikacje, dlatego nie chcesz odpowiadać, bo chciałbyś, żeby było coś z tego więcej. Więc pytałeś, jak wygląda typowy proces sprzedażowy, tak? Ciągle jesteśmy w tym punkcie.
Te punkty są bardzo umowne.
Jak dla mnie to trzeba iść od ogółu do szczegółu, najprościej rzecz ujmując. No i w pewnym momencie wchodzisz ty, cały na biało, jak dziś. I myślę, że wtedy następuje ta brutalna weryfikacja, no bo mieliśmy nawet w ciągu ostatnich paru miesięcy sporo zapytań, które próbowaliśmy, weryfikowaliśmy i mówiliśmy, to nie dla nas. I nie mamy z tym problemu. Bo jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że chce SAP-a, no to od razu powiem, my tego nie robimy. Ktoś chce CRM-a, dobra, ale jakiego? I potem jest kilka ścieżek. Więc myślę, że jesteś...
Było sporo takich dziwnych zapytań właśnie. Jakiś ramię robota, który robi, serialnie, który robi, co on tam robił, rzeźby.
Okay. Tak, mamy ten projekt?
Masz ramię, umiesz rzeźbić? No, proste.
Dokładnie, jedziemy z tym. A propos, widziałeś, jak dziecko grało w szachy z robotem, taki, to było ramię właśnie, które przesuwało bierki i ramię złamało palec dzieciakowi, bo dzieciak miał rękę na bierce, którą chciał złapać robot. No i nie brało jeńców to ramię.
Dopracowali jej jaj, ale...
Ciężko niedopracowane było.
Czujników już nie. No dobra.
Och, no... Ten proces sprzedażowy my mamy bardzo dobrze rozpisany, zajmuje się tym guzik i on jest tak rozpisany, że myślę, że osoby, które nie były nigdy w tym procesie, to tak na sucho zrozumienie, jak on wygląda. To jest dość gruba książka pod tytułem Gdzie jesteśmy i jakie
artefakty. I tam jest dużo danych, nie? To jest też może takie nieoczywiste, że to jednak ten proces bardzo mocno... Może w ogóle tylko finanse bardziej pracują na danych, no bo tam to jest ta esencja, ale tutaj tych danych jest dużo, dużo, dużo.
Balans w spotkaniu sprzedażowym z klientem, gdzie chcesz sprzedać, ale nie chcesz wciskać tego w gardło klientowi. Jaki jest balans pomiędzy ethical consulting a sales? Jak to widzisz? Ja myślę, że ty jesteś dobrą osobą, żeby spytać o...
Ja nigdy nie wciskam. Ja nie mam tego skilla. Etykę. Ja nie mam tego skilla, więc mi jest... Ja osobiście sprzedaję merytoryką, więc... Ale co nie jest też dobre, bo bardzo często można stracić...
Bo ty jesteś zbyt konkretny nieraz, że tego się... Tak. To się da, tego się nie da, tak bardzo zero-jedynkowo. Ale w większości wypadków to myślę, że to sprzedaje dobrze, bo widać... że jesteś transparentną osobą i masz wiedzę, mówisz, jak to może być zrobione. Ja myślę, że klienci są coraz bardziej świadomi i czasy takiego nawijania makaronu, takiego tęgiego
tworzenia... To ciągle się dzieje.
Sprzedawcy marzeń, to my mieliśmy taki opis, widziałem. To trochę to, myślę, jest teraz bardziej racjonalizowane.
Ale to odpowiedzią jest... Znaczy, to jest złe oczywiście. Takie moim zdaniem z definicji. To po pierwsze. Po drugie, dobrze trzeba mieć ułożony proces, który po prostu do tego nie dopuszcza. Nie? Że jest na przykład taki reality check, że ten sprzedawca, bo to też niekoniecznie musi być z premedytacją zrobione. No obiecuje czegoś, co po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie dowieść. Tam podpiszemy tę umowę i weźcie się tam w delivery, z tym martwcie. Więc tym trzeba zarządzić, bo naturalną tendencją sprzedaży będzie obiecywać za dużo i to super, no to jest to, co oni powinni robić, a naturalną tendencją osób technicznych będzie mrozić te zapędy i czasami, to jest właśnie też niebezpieczne w tym procesie, mówić, że no, nie wiem, niekoniecznie to się musi udać, może to trochę inaczej i to może takiego klienta zmrozić, nie? Bo on chce usłyszeć, że to się da i to jak każdy konsultant, wszystko
to się da i ile kosztuje i na kiedy będzie. Znaczy, moją odpowiedzią do szukania tego balansu jest wyłapywanie, jeżeli wiemy, że coś jest kłopotliwe, ale też musimy mieć pewność, że tego nie da się zrobić, powiedzmy, że nie wiemy, bo też tak może być, no to jest zrobienie w pierwszych krokach i sprzedanie tego, co faktycznie może być dowiezione i powiedzenie nad tymi pozostałymi rzeczami, pomyślimy, jak zobaczycie, bo to też zmienia się percepcja klienta, jak zobaczy aplikację, zmieniają mu się potrzeby, więc nie musimy od razu mówić o wszystkich, możemy powiedzieć o tych pierwszych, najważniejszych, tych robialnych, a potem wrócić do stołu, do rozmawiania.
To mówiliśmy o tym przy omawianiu API na Weeka, na jednym z początkowych odcinków tego sezonu, że to też jest, to jest właśnie ten case, w sensie jak rozmawiasz z klientem i widzisz, że albo te oczekiwania nie są dobrze sprecyzowane, albo ty do końca nie wiesz, jak to zrobić, to takie podejście, podzielmy to na mniejsze kroczki, zróbmy to w tydzień i taki reality check nam wyjdzie w praniu, to jest moim zdaniem też jakaś odpowiedź na ten case.
Nie wiem, czy będzie rezonował ten przykład dla was, słuchacze, ale ja to sobie też wyobrażam tak, że idziecie na randkę. Tak, ale jednak trzeba. Kasia, niech. Idziemy na randkę. Każdy to przeżył, myślę, więc to łatwo sobie przypomnieć. Kiedy ostatnio byłeś na randce?
W zeszły piątek.
No to właśnie, to proste. Na Walentynę, no pamiętam, wolne wziąłeś. No Twoja randka z żoną to pewnie trochę inaczej. Chociaż jak dobra, inaczej? Powiedzmy, skąd wiesz? Że masz klienta, który działa, z którym bardzo długo pracujesz. No to ta etyka jest tam, gdzie jednak wiesz, że mówisz, nie bajerujesz kogoś bez pokrycia. I to tak dla mnie działa. I też mówienie o przyszłości, że nie wiem, za 5 lat jesteś na pierwszej randce z klientem i mówisz, że za 5 lat będziemy małżeństwem i mieć 2 dzieci, to rzadko zadziała. Musi być bardzo głodny, wypuszczony ten klient.
No tak.
Trzeba raczej robić to takimi krokami, które prowadzą ewentualnie do tego celu i są etyczne, nie manipulacyjne.
Moim zdaniem da się sprzedać też projekt mówiąc nie. To musiał być, w sensie mówiąc, że to nie jest dobre podejście, nie? Bo to jest też częsty case i moim zdaniem tutaj, nie wiem, czy to jest kwestia etyki, czy takiego właśnie spojrzenia na rzeczywistość, ja nie mam z tym żadnego problemu. Od pewnego czasu, żeby powiedzieć nie, słuchajcie, to jest głupi pomysł, zastanówmy się nad tym jeszcze raz. My tego nie, albo wręcz, tak, tego nie zrobimy, ale możemy zrobić inaczej.
No też problem do wewnątrz takiej firmy jak nasza może być taki, że my sami sobie sprzedamy, że to się, zaczarujemy się, że to się da zrobić i potem idziesz na czołowe. Nie zrobiliśmy tego chyba nigdy, ale można tak, duży projekt, który jest nieskrojony na miarę software house'u, może zabić, taki klient może zmiażdżyć.
I też fajny case, pamiętam, jak, nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale to, bo to było parę miesięcy temu, jak rozrysowałeś na whiteboardzie, takie, rozmawialiśmy a propos delivery i tam narysowałeś takie 3 case'y, nie, że i środkowy był taki, że skalą było zadowolenie, że my jesteśmy zadowoleni i klient jest zadowolony, że są takie case'y, w których nam się wydaje, my jesteśmy zadowoleni z projektu, bo właśnie mieliśmy w głowie jakąś wizję, że to się zrobimy to tak, i to spełnia te wszystkie wymagania.
A klient
na końcu okazuje się, że kurde, klient nie jest. No, to jest bardziej moim zdaniem też podbiega trochę pod ten brak takiej etyki w sprzedaży, nie? Że to w takim razie nie zrobiliśmy swojej pracy.
Komunikacja często, mam wrażenie, w IT zawodzi, bo dobrze zrobiony projekt, a źle zakomunikowany może być złym projektem po prostu. A często sam konsultant myśli kategoriami, no działa, nie działa, tak binarnie, zero-jedynkowo, a klienci potrzebują. Trochę na przykład widziałem, jak Paweł Tkaczek pokazywał jakieś webinary, seminaria dla lekarzy, jak rozmawiać z pacjentami. Uczono ich komunikacji, że wiesz, to nie jest tak, że przychodzisz, no...
Co pana boli?
Tak, ale nawet na zasadzie, że nie podniosę głowy znad klawiatury, spytam, co panu jest. PESEL. No to ma pan raka jąder. I tyle, wiesz, że nagle orientują się lekarze, że nie sama merytoryka, ale również podejście takie miękkie, komunikacyjne, że to jest super istotne. Ja na przykład bardzo doceniam stomatologów choćby, bo ostatnio byłem dwukrotnie, stąd ten przykład, którzy mówią, co robią. Że wiesz, co się dzieje, nie idziesz na taką, że ta wiara, że on cię naprawi podczas tej wizyty, ona w pewnym momencie jest w twojej głowie jakoś podważana, jak przez pół godziny nie masz pojęcia, co się dzieje. I pamiętam, rok temu byłem u takiej... Jak się nazywają?
Higienistka.
Higienistka, dziękuję. U pani higienistki, która zupełnie wszystko opisywała. I taki czułem się, że nawet nakarmiony wiedzą, co i jak działa. Super, fajnie, że pani mi to poopowiadała.
Także... Ale to już jest moim zdaniem super też porównanie do naszych low-code'owych projektów, ale na etapie delivery, że o tym też się często zapomina. Mówieniu o tym, co się dzieje w projekcie.
Tak.
Że to jest często, gdzieś się tam zakopujemy od milestone'a do milestone'a, a to taka prosta rzecz, nie?
Bo to jest kwestia tej ciszy za długiej. Oczywiście taktowanie tej ciszy będzie różne, ale no to mówimy często z naszymi konsultantami, jak to dostaliśmy maila na support. Ty to robisz, ale klient nie wie, że ty to robisz. Napiszmy, że zajmujemy się tym i wrócimy. I nawet jak wrócimy na koniec dnia z informacją, że jeszcze potrzebujemy dzień, to już załatwia 90% takich przypadków.
No dobra, ale to już chyba wylatujemy z...
Bernie nas nie słucha, skoro dzwoni.
Tak, Bernie. Zaraz.
Cześć Bernie, tutaj Zając. Podcast nagrywamy, wiesz?
To jest telewizja na żywo.
Tak. Halo?
No, halo.
Nagrywamy podcast.
Dobrze, to później dzwonię. Dobra, pa, pa.
Dobra.
No to żyje.
Bernie chciała powiedzieć, że to jest koniec tej części, tak, bo już dokładnie. Do Liver wchodzimy.
Przynudzamy.
Przynudzamy. Dobra, zrobimy jakiś draft fajny.
Ale to za chwilę, zaczekaj. Jeszcze kto jest zaangażowany? Nie wiem, czy odpowiedzieliśmy. Patrzę sobie na twoją notatkę. Tak wymieńmy tylko jeszcze, kto jest w tej sprzedaży.
No, jest sprzedawca oczywiście i konsultant, no, my to nazywamy, bo to też widzimy, że jest pewna taka cecha i skill, mówiąc po staropolsku, który nie wszyscy mają, taki pre-sales konsultant.
A ty jesteś na przykład w tym procesie ja jako pre-sales architekt w ogóle.
No tak, no
to ładnie robię, brzmi.
No ładnie brzmi.
Dokładnie. Dostajesz za to kasę jakąś większą?
Nie wiem, właśnie muszę pogadać z przełożonym.
Dokładnie. Zgłoś na zarząd. Jakieś... Wszystko zostanie rozważone.
Wszystko zostanie odrzucone, tak, w odpowiednim
dokładnie
czasie.
Dokładnie.
Ale wracając do tematu, to jest jednak gadanie o technologii w procesie sprzedażowym jest czymś innym niż gadanie o technologii w procesie delivery i robienia tej technologii.
Tak, jest taka nieoczywista rzecz. W sprzedaży jest legal. Bernie, która dzwoniła, pozdrawiamy, też no, no dość
tak,
istotny,
nie wziąłem to pod uwagę.
Bo mieliśmy sytuację, kiedy pierwszy API na week został wstrzymany na dłużej ze względu na to, że do klienta, który na gorąco chciał działać, my nie byliśmy w stanie wysłać draftu umowy takiego, jak chcieliśmy. Zleciliśmy do naszego legala, żeby przygotować draft umowy i klient się zdążył schłodzić i musieliśmy od nowa. Więc to przygotowanie strony formalnej współpracy dobrze opowiedziane.
Szczególnie, że tego nie da się zawsze do tego przygotować. No, możesz mieć drafty, a to i tak z każdym klientem jest trochę inaczej. Ale dobra, to już schodzimy. Myślę, że nisko.
Myślę, że jeszcze można by było przewrotnie powiedzieć, że w...
Czasem zarząd jest potrzebny, bo są takie przypadki, w których trzeba się pokazać. Tak mówię zupełnie serio. Tak. Zrobić spotkanie, na którym w stopce się pojawi CEO, uśmiechnie się, powie, o, świetny pomysł, działajmy. No oczywiście to spłycam teraz i upraszczam.
To pokazuje zaangażowanie.
Ale pamiętam takie procesy sprzedażowe, w których było po 30 osób na spotkaniu. 28 z nich nic nie robiło. Tylko było i słuchało, ale czasami ten teatr taki też jest potrzebny.
Ciekawym parametrem jest jeszcze w procesie sprzedażowym czas. Widziałem takie opracowania, w których, że musi być szybko, że wygrywasz tym, że działasz szybko. Szybko odpiszesz na maila, szybko pokażesz rozwiązanie, właśnie przedstawisz umowę.
W takich naszych projektach?
Myślę, że w niektórych mogłoby, w niektórych z kolei dobrze jest po prostu wiedzieć.
W większości przypadków to ja to patrzę na to w ten sposób, że działa dobrze dla nas, bo można szybko zweryfikować, czy to jest nasz klient, mówiąc brutalnie, ale to, że da się to przyspieszyć jakoś mocno, ja już przestałem w to wierzyć. W sensie te projekty low-code'owe w większości przypadków dłużej się sprzedaje niż się je robi.
Tak, to prawda. Natomiast sama responsywność
jest
dość istotna.
To tak, w każdym w sumie procesie.
No dobrze. Macie jakieś pytania? Może jeszcze to chętnie odpowiemy.
Kiedy kończymy? Jaki draft?
A właśnie będę miał spotkanie z klientem za chwilę. No dobrze, a to najpierw draft.
Rozmawialiśmy o tym, że musimy się lepiej przygotowywać.
Ale moim zdaniem jesteśmy super przygotowani. Zdania są podzielone.
No dobrze.
To nie jest wykład, to jest luźna rozmowa.
To jest życie.
To tak jakbym szedł do znajomych na kawę i czytał notatki przed. Dobra, słuchajcie, teraz chcę,
nie masz takich
teraz pomówmy o tym.
Teraz tak. Przekaż kwiaty.
Tak, dokładnie. Domu. Więc dobrze mieć jakąś wizję. Draft.
Draft jest taki. Sprzedawcy, ale nie z IT, z branż, dziedzin, obszarów, którzy by się sprawdzili w IT, no w takich projektach usługowych. I dlaczego? I dlaczego te branże?
No dobra.
Mam zacząć, czy ty chcesz?
Zacznij.
Ja zacznę, jak zwykle. Czyli, o, widzicie, to jest to właśnie nieprzygotowanie.
Ja już mam w głowie improwizowo. Zobacz, jakie dobre mam.
Ja pierwsze, co sobie zapisałem, to wszyscy ci specy od tej bezpośredniej sprzedaży. Ja nie wiem, czy Rainbowy jeszcze odkurzacze się sprzedaje, ale to pamiętam parę takich z szczenięcych czasów, czy te wszystkie Thermomixy. To jest super skillem jest to, że musisz wpaść do takiego delikwenta i odbić się od jego potrzeb. O, tutaj, nie wiem, taki włochaty dywan, no to tą końcóweczkę proszę zobaczyć. Nie? Mm-hmm. To jest super skill przy sprzedawaniu na przykład aplikacji, no bo klienci często mają tylko w głowie jakieś wyobrażenie, kompletnie nie wiedzą, jak to wygląda, jak to może, jak to może działać. Więc taki skill szybkiej improwizacji, pokazania czegoś, to tutaj widzę jakość.
Coś, co mi przyszło do głowy wcześniej podobne, to że akwizytorzy, taki door to door. Tutaj ta sprzedaż bezpośrednia to nie jest do końca akwizycja, omawiasz się, ale jest podobne.
A tu, że taki zupełnie cold akwizycja, pokaż do drzwi i jedziesz, tak?
Tak, dokładnie. I wiesz, jak nie drzwiami wejdziesz, to oknem. Ta determinacja jest...
Właśnie, to za charakter. To
za charakter, no właśnie. Swoją drogą, to był Wojtek Fiedorczuk, gdzieś mi na YouTubie chyba właśnie on wpadł, że mówi, że bardzo to jest poważana grupa akwizytorzy społeczna, bo wszędzie widać, że są tabliczki akwizytorom dziękujemy.
No dobra.
Śmieszne.
Wszyscy im dziękują.
Tak, dokładnie.
No to my też dziękujemy akwizytorom. Drugie, co sobie zapisałem, to pomyślałem o body leasingu, no bo często w naszej branży, brutalnie mówiąc, się handluje ludźmi wręcz. To taki agent sportowy. Ostatnio oglądałem zagą Jerry'ego Maguire'a.
No,
przypomnieli.
Help me, help you.
Tak, show me the money.
Show me the money.
Więc takie właśnie sprzedawanie, no bo to kurde, taki agent sportowy, te negocjacje, to a propos NBA, to musi być ciekawy skill, nie? No to jednak możesz gadką z 10 milionów zrobić 15.
No tak, to też trzeba mieć znajomości dość dobre.
No tak.
To tam wszystko by się zgadzało. Taki premium, taki concierge.
Concierge,
sprzedawca. Mi drugi typ, który przyszedł do głowy, to jest taki ktoś, pan najczęściej, z salonu, z ASO, z serwisu. Wiesz, mechanik, przychodzisz, nie wiesz, co się dzieje zupełnie, jak nasi klienci czasami w IT, i on ci mówi, no zaraz,
to się
urwie, stabilizatory, drążka, no i olej trzeba wymienić. Ty nie dyskutujesz z tym człowiekiem, ty to bierzesz, okay. bo ci samochód przestanie jeździć, tak pan powiedział, więc taki ktoś z taką pewką, co ale nie znosi sprzeciwu, a taki jest w jakiś... dziwny sposób apodyktyczny. Nie wiem, czy ty masz też takie doświadczenia.
Ja nie lubię tej... No zawsze mam...
Ale taki... zawsze to bierzesz, nie?
No, jaki masz wybór. No.
No właśnie. No to działa.
No dobra. Ja wpisałem trzeciego polityka ze względu na sprzedawanie marzeń, bo dla mnie to jest taka profesja. Że opowiadasz o czymś, że będzie to 100 konkretów, a potem musisz to obronić, żeby było 30, ale innych zupełnie. To trochę też jest tak z aplikacjami, nie? Na początku.
No, tej polityki trochę jest, zwłaszcza w dużych projektach.
No tak, w ogóle tak. Polityka, to zupełnie inna sprawa. No i co? Masz trzeci?
Mam. Mówiłem o konsjerżu, ale to nie wiem, jak się nazywa taki handlowiec, ale ktoś, kto sprzedaje w galerii obrazy. Wiesz, masz taką wystawkę, to wszystko jest posz, kulturalne, zapraszasz ludzi, już banki. Zobacz, że robimy galerię aplikacji naszych...
enterprise'owych klientów.
No nie, też takich, wiesz, lukratywnych, indywidualnych, taki family office, że wchodzisz, dostajesz szampana, koreczki i chodzisz sobie i patrzysz na ścianie, a tutaj jest CRM. Tutaj wnioski urlopowe, pióra, czy tam, wiesz, pióra Pawła Niziałka.
Pozdrowienia dla Pawła.
Można kupić, można wybrać paletę kolorystyczną, etc., więc myślę, że taki sprzedawca byłby dobry.
Dobra, to były te nasze. A zapomnieliśmy o technologii jeszcze, bo miałem...
Masz coś?
Mam, krótkie, na koniec.
Dobra? Jedziemy.
Zobaczymy, czy to zadziała w ogóle. Przerzucimy się tutaj. To dla przypomnienia, ja sobie pobieram... Kurczę, jak to przełączyć? Ludzie. Dobra, mamy to. To, co widzicie tutaj, a to będzie też dla ciebie ciekawe, mam nadzieję. To jest mój telefon. Microsoft zrobił aplikację Copilot. No taką Copilot. Można ją zainstalować za free. I denerwowało mnie bardzo to, że ona obsługiwała, i wydaje mi się, że ostatnimi czasy to dodali, obsługiwała tylko te co-piloty takie, wiecie, publiczne, takie, że każdy może mieć, wystarczyć tylko konto Microsoft. Później zaczęła obsługiwać co-pilota w skali Enterprise, w wersji Enterprise. Tak, pobieraj. Czyli no w zasadzie to samo, tylko bez dzielenia się twoimi promptami danymi z modelem. Ale mówię, no czemu nie było co-pilota dla Microsoft 365? I skubani to dorzucili. I teraz na górze pojawiła się ta zakładka właśnie web, to jest to, co każdy w zasadzie może mieć, wchodząc po prostu na Binga, ale jest zakładka teraz work i możemy, no panie drogi, lecimy. What's new od Łukasza Zajączkowskiego. I to taki OSINT będzie fajny, mam nadzieję. No i tam grzebię sobie teraz w tych dokumentach, mailach. No i patrz, wiem, że w M-Punku koszty stałe Developico z Angeliką przeglądałeś, że forwardowałeś maila do Jarka, przepraszam.
No, za dużo, dobra, schowaj to. No. Schowaj to.
Ale cały ten co-pilot, o którym też wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, jest już tutaj.
Czyli generalnie mogę zobaczyć, co... Czy zrozumiałem rzeczy?
Ja klikam na złym ekranie. I ostatnia polecajka, to bardzo specyficzna, z naszej branży, PowerDocu. Jak robicie jakieś apki power platformowe, to wyszła nowa wersja PowerDocu. To jest takie cudowne narzędzie, które jak mu podacie swoje rozwiązanie w postaci solucji, to wygeneruje wam dokumentację do niego. A ten, kto tworzył dokumentację, to wie, jak to jest żmudne.
Kurde, to też dobre.
No, więc jest wersja 2.0, jeden z lepszych projektów takich open source'owych wokół Power Platform, który kojarzę. I to tyle.
Zalogować się, tak? Developico.
Tak, to właśnie Łukasz teraz włamuje się do swoich... I masz.
Dobra, ale super, to dobre. Czyli tu jest praca versus internet, to jest...
Tak, to nie... No internet, no to jak będziesz poszukiwał, nie wiem, chcesz sobie wygenerować zdjęcie z... albo jakąś grafikę.
My to mamy, bo mamy licencję Copilota?
Mamy licencję.
I dlatego tak to śmiga, dobra.
I to moje zdziwienie wynikało z tego, czemu w aplikacji Copilot nie mam Copilota, tego jedynego, za którego zapłaciłem. No ale już jest.
Już jest.
Dobrze, słuchajcie, to tyle. Bardzo dziękujemy.
Mamy nadzieję, że sprzedaliśmy wam sporo wiedzy.
Widzimy się za tydzień. Miłego dnia. Trzymajcie się.
Pa!